Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do posłuchania o poczuciu własnej wartości. Podczas jednej z konferencji, której celem była wymiana myśli, badań i doświadczeń pomiędzy nauką a wiedzą pochodzącą z buddyzmu, w której to udział brali specjaliści z różnych dziedzin naukowych i przedstawiciele buddyzmu, Dalaj Lama, który także był jednym z uczestników, został zapytany o to, jak według niego pracuje się z poczuciem własnej wartości. Po kilku dłuższych wymianach zdań z tłumaczem, uczestnicy usłyszeli coś, czego zapewne się nie spodziewali. Po zadaniu takiego pytania powinni przecież otrzymać jakieś wskazówki, narzędzia do pracy. Tymczasem usłyszeli oni, że coś takiego jak poczucie własnej wartości jest jedynie iluzją tworzoną przez nasze umysły. Nie można bowiem odczuwać lub nie odczuwać czegoś, co jest oczywistą i bezdyskusyjną cechą każdej osoby. Wartość jest więc czymś, co wynika z samego faktu, że jesteśmy żywymi, czującymi jednostkami. Czym zatem jest poczucie własnej wartości? Kiedy przyjrzymy się temu sformułowaniu, łatwo możemy dostrzec, że na pierwszy plan wybija się tu słowo poczucie, które w oczywisty sposób zawiera w sobie inne słowo – czucie. I już na tej podstawie możemy wysnuć wniosek, że poczucie własnej wartości nie jest niczym innym, jak subiektywnym postrzeganiem samego siebie, z którego to postrzegania wynikają konkretne odczucia. Możemy więc powiedzieć, że poczucie własnej wartości to stan emocjonalny, który zależny jest od tego, w jaki sposób oceniamy sami siebie. Kolejną sprawą jest to, że wszyscy lubimy odczuwać przyjemne emocje. Staramy się więc wpływać na nasze stany emocjonalne również za pomocą podnoszenia poczucia własnej wartości. Problem polega jednak na tym, że wielu z nas nie robi tego w zdrowy sposób. Jeśli popełniamy błąd i kierujemy nasze poczucie własnej wartości na zewnątrz, poprzez porównywanie się z innymi, kupowanie kolejnych nowych ubrań, zadłużanie się, aby móc jeździć najnowszym Mercedesem czy wykonywać połączenia z najnowszego iPhone'a i właśnie od tego uzależniamy własną samoocenę, wpadamy w pułapkę, bowiem poczucie własnej wartości budowane na tak kruchym fundamencie bardzo łatwo zburzyć. Weźmy za przykład Andrzeja, który poczucie własnej wartości zbudował na statusie społecznym. Jest osobą majętną, piastującą wysokie stanowisko urzędowe, dzięki czemu sam o sobie myśli dobrze. Jednak pewnego dnia, w wyniku zupełnie niezależnych od niego okoliczności, Andrzej traci pracę, wpada w długi i zmuszony jest zamienić swojego niedawno odebranego z salonu Mercedesa na małego Fiata, a po oddaniu przełożonym służbowego iPhone'a musi wygrzebać z szafy starą Nokię. Sytuacja sama w sobie jest trudna i nieprzyjemna, na tym jednak się nie kończy, bowiem Andrzej zaczyna myśleć o sobie w kategoriach życiowego nieudacznika, bezwartościowego mężczyzny, co z kolei skutkuje jego wycofaniem społecznym, spadkiem jakości jego relacji prywatnych i brakiem możliwości poprawy sytuacji. Andrzej nie podejmuje żadnych działań zmierzających do zmiany, ponieważ uznaje się za człowieka o niskiej wartości. I jak widzimy, problem nie polega na tym, że posiadanie intratnego stanowiska, dobrego auta czy wypasionego telefonu jest czymś złym. Nie jest. Złe jest identyfikowanie się z tymi rzeczami. Inny przykład. Basia to inteligentna młoda dziewczyna, przed którą życie stoi otworem. Właśnie kończy studia. Jednak uważa się za osobę mniej wartościową od koleżanek ze względu na krótkie nogi, postawną sylwetkę i odstające uszy. W umyśle Basi wartość wiąże się bezsprzecznie z wyglądem. Zatem rezygnuje z poszukiwań dobrej pracy, mimo że posiada odpowiednie wykształcenie. Jest tak skoncentrowana na swoim wyglądzie i tak bardzo z nim zidentyfikowana, że strach przed poznaniem nowych osób czy pojawieniem się w nieznanym sobie miejscu wśród obcych, wykształconych równie dobrze jak ona ludzi, ale według niej dużo bardziej wartościowych, kompletnie ją paraliżuje. Podejmuje więc pracę znacznie poniżej swoich możliwości i kwalifikacji, co w oczywisty sposób czyni ją nieszczęśliwą na długie lata. Czy jednak, patrząc z boku, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że oto Andrzej przez utratę pracy i posiadanych dóbr stał się inną, mniej wartościową osobą? Czy Basia rzeczywiście jest mniej wartościowa z powodu wyglądu? Z pewnością odpowiadasz teraz jasne, że nie. Ale zastanów się przez chwilę. Jak często sam lokujesz swoje poczucie własnej wartości na zewnątrz, zamiast szukać go w sobie? Era Instagrama, telewizja i wszechogarniający konsumpcjonizm nie ułatwiają sprawy. Możemy jednak nauczyć się, że osiąganie sukcesów i posiadanie różnych fajnych rzeczy jest okej. Jednak w żaden sposób nie wpływa na naszą wartość jako taką. Jak zatem zbudować stabilne poczucie własnej wartości? Takie, którego nie odbierze nam nieprzychylny komentarz czy utrata czegoś, co posiadamy? Mówiąc o budowaniu stabilnego poczucia własnej wartości, możemy wyróżnić 7 komponentów, które na takie poczucie się składają. Pierwszym z nich jest samoświadomość, a więc świadomość procesów, jakie w nas zachodzą. Mówimy tu zarówno o wiedzy dotyczącej pojawiających się w nas emocji i umiejętności zarządzania nimi, wiedzy dotyczącej momentu życia, w jakim się znajdujemy, związanych z nim ograniczeń, naszych cech, zasobów i słabych stron, ale także świadomość dotycząca środowiska, w jakim się znajdujemy i rozumienia zachowań otaczających nas ludzi. Bierzemy tutaj również pod uwagę świadomość naszej wiedzy i umiejętności, które nabyliśmy w trakcie życia, a których nie można nam odebrać. Drugim komponentem jest akceptacja dotycząca tego, kim jesteśmy, a więc nie tylko wiedza, jakie są nasze słabe i mocne strony, ale także umiejętność przyjęcia tego faktu i rozróżnienie pomiędzy tym, na co nie mamy wpływu. W przypadku naszej przykładowej Basi byłby to wzrost czy układ małżowin usznych, a tym, na co mamy wpływ, jak możliwość zdobycia większej wiedzy w danym obszarze czy praca nad kondycją fizyczną. Innymi słowy, musimy wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, w czym średni, a w czym całkiem kiepscy. Dopiero na podstawie tej wiedzy możemy wysnuwać wnioski, czemu warto, a czemu nie warto poświęcić więcej uwagi. Nikt z nas bowiem nie urodził się specjalistą w żadnej dziedzinie. Nikt nie urodził się wysportowany. Przypomnę, że każdy z nas na początku naszej życiowej wędrówki nie potrafił nawet chodzić. Gdybyśmy więc jako malutkie dzieci byli w stanie uznać się za osoby mniej wartościowe, tylko dlatego, że nie potrafimy swobodnie się przemieszczać, a nasze nóżki są grubiutkie i niestabilne, dziś wszyscy, w najlepszym wypadku, pełzalibyśmy po ziemi. Chodzi także o akceptację dotyczącą naszych błędnych decyzji, nieudanych przedsięwzięć czy złych wyborów i umiejętność zarządzania naszą uwagą tak, by znajdować rozwiązania, a nie karmić się niekończącymi się wyrzutami sumienia. Zamiast więc myśleć, jestem bezwartościowy, ponieważ nie potrafię tego czy tamtego, zdrowiej i konstruktywniej będzie pomyśleć, nie potrafię tego czy owego. Jeśli chcę, mogę nad tym popracować, ale to nie zmienia faktu, że jestem wartościową osobą. Kolejna na naszej 7-punktowej liście jest odpowiedzialność. Każdy z nas lubi czasem zwalić winę na kogoś. Na rodziców, partnerów, pecha. Jednak jeśli dogłębnie przeanalizujemy 2 poprzednie punkty, możemy zauważyć, że to od nas zależy, czemu poświęcamy naszą uwagę. Jakie działania podejmujemy w tych momentach, które są dla nas trudne i nieprzyjemne, czy po prostu w takich, w których możemy się rozwijać. Odpowiedzialność dotyczy zatem naszych działań lub ich braku, ale także świadomości przekonań, poglądów na świat czy wartości, jakimi się kierujemy. Wiele z nich otrzymujemy w prezencie od naszych opiekunów już w dzieciństwie, a potem niesiemy w świat, jakby były nasze. Jednak jako dorośli możemy być świadomi filtrów, jakie nasze umysły narzucają na rzeczywistość i sami dokonywać najbardziej konstruktywnych dla nas wyborów dotyczących myśli i przekonań, którymi się kierujemy. Warto przyjrzeć się im dokładnie i samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wiele moich codziennych myśli działa na mnie konstruktywnie i zdrowo, a jaka część moich codziennych myśli to myśli niezdrowe, destrukcyjne. Czy wszystkie moje wewnętrzne przekonania są zdrowe i powodują, że mogę się dzięki nim rozwijać i czerpać z życia? Czy aby na pewno wszystkie są moje? Kolejną składową stabilnego poczucia własnej wartości jest umiejętność samodzielnego działania. Jeśli bowiem oddajemy nasze sprawy w ręce innych ludzi, uzależniamy od nich nasze postawy czy samopoczucie, to z czym zostaniemy, kiedy osoby te z jakichś powodów znikną z naszego życia? Nie mam tu na myśli oczywiście tego, aby nie prosić i nie korzystać z pomocy i dobrych rad życzliwych nam osób, ale o tym, by oddelegowując zadania nie pozbawiać się poczucia, że w razie konieczności mogę zrobić to czy tamto samodzielnie, a także by podejmować własne decyzje, oparte o własne przekonania, wartości i potrzeby. Piąty czynnik to umiejętność asertywnego stawiania granic, podejmowania zgodnych z własnym sumieniem decyzji, przyjmowania konstruktywnej krytyki oraz komplementów przy jednoczesnym nieuzależnianiu od nich własnego samopoczucia czy też przekonań na swój własny temat. Najprościej mówiąc, piąty komponent poczucia własnej wartości to szacunek do samego siebie i życie w zgodzie ze sobą. Punkt szósty to rozumienie emocji i zachowań innych ludzi, a więc świadomość, że kiedy ludzie mówią o kimś czy o nas, tak naprawdę więcej mówią o samych sobie. Jest nawet takie powiedzenie, że kiedy wskazujesz kogoś palcem, pozostałe wskazują na ciebie. I dużo w tym prawdy. Warto o tym pamiętać, ponieważ rozumienie motywów, jakimi kierują się ludzie, uwalnia nas często od poczucia zranienia, jakie może się wiązać z ich komunikatami czy zachowaniami. Ostatnie na naszej liście są spójność i uczciwość. A więc kierowanie swoim życiem w taki sposób, abyśmy stając przed lustrem mogli swobodnie spojrzeć sobie w oczy z przekonaniem, że to, co robię, jest zgodne z moim własnym sumieniem. To także zarządzanie sobą w taki sposób, aby to, co o sobie mówimy i to, co robimy, nie wykluczało się wzajemnie. Chodzi tu po prostu o prawdziwość, szacunek, zaufanie i dobro, zarówno wobec siebie, jak i wobec świata. Kiedy przyglądamy się tej liście, widzimy jasno, że często poszukując poczucia własnej wartości, nie możemy go znaleźć, ponieważ szukamy w złym miejscu. Prawdziwego, stabilnego poczucia własnej wartości nie da się zbudować na podstawie złożonej ze słów innych ludzi, sukcesów zewnętrznych ani dóbr materialnych. Można za to budować je poznając siebie. A kiedy w oparciu o powyższe punkty znajdziemy odpowiedź na pytanie, kim jestem, i jednocześnie zrozumiemy, że właśnie w tej odpowiedzi kryje się prawdziwa wartość, to nikt, ani nic, nie będzie w stanie tego poczucia nam odebrać.